miesięczniku optymalnie numer 2 przez 78 z lutego 2006 roku na stronie 22 i 23 opublikowano wypowiedź lekarki pani Barbary Basty z Virginii w Stanach Zjednoczonych o wpływie żywienia optymalnego na jej organizm, z którą tą wypowiedzią warto się zapoznać. Pani doktor Barbara przysłała mi swoje wyniki badań poziomu cholesterolu z sierpnia 2005 roku i z grudnia 2005 roku, z którymi to wynikami chciałem Państwa zapoznać, ponieważ są bardzo ciekawe. W artykule Wspaniała sprawa pani Barbara pisze w ten sposób. Byłam na diecie białkowo-węglowodanowej, jak mi mówiono. Co za wstyd. Jestem lekarzem, który biochemią na studiach interesował się nie tylko w celu zdania egzaminu, co na Warszawskiej Akademii było sztuką nie lada. Choruję na nadciśnienie od 13 lat. Jestem psychiatrą. Nadciśnienie jest chorobą psychosomatyczną i sprawy się udzielają od pacjentów, czyż nie tak? Poza tym miałam całą furę rozpoznań medycznych, na które mnie zapamiętale leczono, oczywiście bez wyniku. Pewnego razu pod nieobecność mojej bardzo ambitnej i wszechwiedzącej lekarki zostałam przyjęta przez młodą, mniej ambitną, za to słuchającą pacjenta lekarkę, która przekazała mi, że mam niedoczynność tarczycy. Na hormonie sprawa poprawiła się znacznie, ale w dalszym ciągu miałam podwyższony cholesterol, mimo pozostawania na wskazanej oczywiście węglowodanowej diecie. Statyny uszkadzały mi wątrobę, moje ciśnienie nadal skakało do 210 na ponad 100. Byłam częstym gościem w izbie przyjęć, gdzie traktowano mnie po psiemu. Miałam często bóle serca, duszność wysiłkową, potworne zmęczenie po wykonaniu niedużej pracy w domu, a po powieszeniu zasłon skończyłam w karetce. W lecie 2003 roku, kiedy już całkowicie odeszłam na emeryturę w wieku 68 lat, zmuszona niemiarowością serca, nie byłam już w stanie chodzić na spacery, a chodziłam dalej po kilka kilometrów dziennie. Obecnie nawet dojście do skrzynki pocztowej na osiedlu stanowiło nieprawdopodobny wysiłek. Przez wiele lat miałam bóle głowy, stałe zmęczenie, potworne bóle wszystkich stawów, szczególnie kręgosłupa szyjnego, zawroty głowy, nudności, wędrujące nieokreślone bóle brzucha, potworne zaparcia, a byłam przecież na bardzo wysokiej diecie pektynowej. Żaden z lekarzy nie był w stanie mi pomóc, co najwyżej podawano mi następną pigułę. Przepraszam za sarkazm, ale to w zasadzie nie moich kolegów wina. Tak ich wychowano na uczelniach. W lecie 2003 roku usiłowałam dostać się do neurologa. Nie będę pisać, dlaczego miałam trudności. Potworne bóle głowy i podwójne widzenie dokuczały mi straszliwie i miałam duże trudności w prowadzeniu samochodu. W tym samym czasie moje ciśnienie skakało. Z trudem mogłem wstać z łóżka, by sobie coś zrobić do jedzenia. Ja po prostu powoli, systematycznie, stopniowo umierałam. W sierpniu rozpoznano mnie zespół nadgarstka, potem miałem fizjoterapię na bóle w prawym barku. Zdjęcia nie wykazały żadnych złogów, więc ortopeda najlepszy w mieście wysłał mnie do neurologa. W międzyczasie moja koleżanka po fachu przysłała mi książkę o kontrolującym tytule Tłuste życie. Ale ja już powoli konałam i niewiele mogło mnie nakłonić do czytania czegokolwiek, nawet książki o fascynującym tytule. Za 2 tygodnie otrzymałam telefon od koleżanki z Warszawy z zapytaniem, czy książkę otrzymałam i czy przeczytała. Omalże wrzasnęła na mnie przez telefon, że jeszcze nie tknęła. Znała mnie jako kogoś zawsze zainteresowanego prawidłowym żywieniem. Z przykrością tu powiem, że nie dzięki uczelni medycznej, która dobrze mnie zresztą kształciła, ale dzięki mojej kochanej, wspaniałej mamie, która dawała mi omlet z jajkiem lub kromkę razowego chleba z taką samą grubością masła, a nie była medyczką. Za to miała znajomych najwyraźniej całkowicie rozgarniętych w tej dziedzinie. Zatem w półleżącej pozycji zacząłem czytać książkę Tłuste życie doktora Jana Kwaśniewskiego. Już po kilku stronach doszłam do wniosku, że autorem książki jest geniusz. Omalże wszystko, o czym pisał, było mi znane nie tylko zresztą ze źródeł medycznych. Po skończeniu czytania doszłam do wniosku, że tej książki nie można czytać, należy ją studiować. Każde bowiem zdanie w tej książce jest na wagę złota. Kiedy już po raz drugi doszłam gdzieś do 1/3 treści, zaczęłam żywienie optymalne. Było to bardzo łatwe. Kupiłam maleńką wagę i wiernie wszystko ważyłam. Byłam bardzo zmartwiona ilością chleba, którą musiałam zmniejszyć. Pomyślałam, chyba umrę z głodu. Drugie zagadnienie, które mnie szokowało, to była ilość cukru, którą miałam spożyć. Zawsze uważałam, by nie łyczyć dla zdrowia. Nie tylko dla prezencji, a miałam także nieregularne wody tłuszczu złożone w złych punktach ciała. Na zmodyfikowanej diecie optymalnej, w nawiasie przez panią Głup-Tasińską, zaczęłam, ma się rozumieć, gwałtownie tracić wagę. To mnie zastanowiło, bo w tym samym czasie poczułam się lepiej. Nie przyjęłam do wiadomości, że ta dieta może zrobić źle. Pomyślałam więc, że oczywiście bardzo chcę wydobrzeć, więc ten system żywienia daje dobre efekty, a niedługo wszystkie możliwości wrócą, bo kto to słyszał, by sprawy poprawiły się wręcz raptownie. Przeprosiłam się ze złotą zasadą doktora Jana Kwaśniewskiego i dodałam sporo tłuszczu. Pierwsze dolegliwości, które ustąpiły już po 4 dniach, były nieokreślone, niczym nieuzasadnione, wędrujące bóle brzucha. Powoli poprawiła się perystaltyka jelit bez środków przeczyszczających bramy garściami, lewatyw i tym podobne. Stopniowo wstałam z łóżka, powoli zaczęłam chodzić, za co bardzo tęskniłam. W końcu jestem półgóralką i chodzenie było zasadniczą częścią mojego życia. Po 3 miesiącach i dalszej poprawie zdrowia odstawiłam omalże, nie wiedząc kiedy, wiele leków. Wszystkie bez recepty i niektóre przepisane, bowiem w pewnym momencie leczenia była na 5-6 lekach tylko przeciwnaciśnieniowych. Na przykład alfa-1 bloker, bloker, alfa-2 bloker, beta-bloker i to wszystko było prawie bez spodziewanych wyników. Miałam pewnego dnia kilkusekundowe porażenie od szyi w dół. Nie robiłam z tego żadnego halo, bo wiedziałam, że i tak nikt mnie nie przyjmie, chyba że zgarnięto by mnie z ulicy. Za kilka dni miałam wizytę u neurologa, by zrobić EMG, badanie mięśni, by było wiadomo, czy moje mięśnie sprzed ramienia prawego nie wskazują na zanik. Ale neurolog, gdzieś 35-letni Libańczyk, wysłuchał mnie uważnie, zbadał, potraktował mnie jak koleżankę po fachu, co było całkiem niezwykle dla mnie doświadczeniem i wysłał na rezonans magnetyczny kręgosłupa szyjnego. To nie była w zasadzie jedyna przyczyna, dzięki której zakochałam się w cudzysłowie w jego maniera. Zapytał mnie, na jakiej jestem diecie. Był jednym, jedynym specjalistą, który nie tylko, że nie uśmiechał się pobłażliwie, jak usłyszał o żywieniu optymalnym i nie zlekceważył, zapisał to w historii choroby i upewnił się, że nazwisko autora metody było napisane poprawnie. Gdyby moje dolegliwości się powtórzyły, miałam wejść do jego gabinetu bez wizyty. Na szczęście nie powtórzyły się. Bóle kręgosłupa i wszystkich innych stanów ustąpiły. Przepraszam, nie pamiętam kiedy. I pewnego dnia ze zdziwieniem zauważyłam, że się myję prawą ręką, tak jakby nigdy nie miała żadnych kłopotów z nią. A przecież wcześniej nie mogłam unieść ramienia nawet do wysokości stawu barkowego i nie było mowy, by się myła nawet do mostka, nie mówiąc o lewej stronie ciała. I to wszystko bez bólu. Chciałam tu dodać, że jednym z powodów, dla których postanowiłam przyjmować żywienie optymalne, było to, że tak bardzo przypominało mi żywienie stosowane przez moją mamę, która używała masła, słonienia, tłuste mięso, nie pozwalała nam mieć dużo chleba bez masła, bez smalcu. Bardzo niewiele ziemniaków, a nawet dawała kromkę świeżo zrobionego sera z grubo nakładzionym masłem, no i nie było cukru i bardzo niewiele soli. Tylko dla ojca, bo palił fajki, a podobno palacze mają przytępiony smak.